Cześć, z tej strony Magdalena Linke-Koszek z HerImpact. Witam Was serdecznie w podcaście Let's Talk About Her Money, powered by Santander Bank Polska. Dzisiaj jest ostatni odcinek serii naszych podcastów Let's Talk About Her Money. Jest mi bardzo, bardzo miło, bo ostatnia seria jest poświęcona inwestowaniu w siebie i rozmawiamy tutaj dużo na temat zdrowia psychicznego, na temat inwestowania w ogóle w przeżycia, w uczucia, na temat tego, w jaki sposób w ogóle dbać o siebie i że pieniądze warto często wydać właśnie inwestując w siebie, zanim zaczniemy w ogóle myśleć o ich oszczędzaniu czy inwestowaniu. I mam dzisiaj specjalną gościnię, Martynę Gulbinowicz. Cześć Martyna.
Cześć, cześć.
Zaprosiłam Martynę, bo pomyślałam sobie, że to też jest bardzo fajna droga i taka ciekawa droga do tego, ja tak sobie myślę, jak być odważną, jak inwestować w sumie w siebie, ale też pod kątem tego właśnie, jak się może nie bać, przełamać, jak zacząć pracę w miejscu, które wydaje się pewnie dla wielu kobiet może odległe. No ale nie zdradzając, może zaczniemy od początku, więc Martyna, powiedz jak, może nie od samego początku, ale jak wyglądała Twoja droga do momentu, w którym jesteś teraz, patrząc, myślę, że sobie ją tak przejdziemy, właśnie patrząc z takiej perspektywy trochę tego, kiedy warto było tak się zatrzymać pewnie na chwilę i podjąć odpowiedni wybór.
Wiesz co, ja bym chyba zaczęła od tego, że ja jestem z patologicznej rodziny. Taka jest prawda. Mhm. Mój tato był alkoholikiem i dokonał złych wyborów życiowych, które miały konsekwencje dla nas wszystkich. Co jakby nie zdefiniowało mnie samej. I jakby od urodzenia miałam bardzo dużo determinacji do tego, że ja nie chcę żyć w taki sposób, jak cała moja rodzina żyła. Mhm. I jakby konsekwentnie dokonywałam wyborów, które doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem. I zaczynając od tego, że skończyłam ASP na Wydziale Fotografii, co mnie bardzo fascynowało w tamtym okresie. No ale nie chciałam być artystką, bardziej mnie fascynowała reklama, dlatego też zatrudniłam się w agencji reklamowej i założyłam też swoją własną agencję wizerunkową. To było 10 lat temu. I postanowiłam tak funkcjonować przez długi okres czasu, ale też się wypaliłam po jakimś czasie. Stwierdziłam, że jednak, nie wiem, robienie gadających parówek czy nie, myślenie o różnych dziwnych spotach już mnie nie interesuje. I dostałam propozycję przejścia do zupełnie innej branży, było to IT. I nie miałam zielonego pojęcia, co robię, ani żadnego doświadczenia w tym kierunku. I nie ukrywam, bardzo się bałam, ale stwierdziłam, że to jest ten moment, kiedy ja mogę zmienić jakby swój kierunek w życiu i trzeba to zrobić.
A powiedz mi jeszcze właśnie jakby, jak to było tak dokładnie, bo to nie jest taka oczywista sytuacja, że nagle, wiesz, dostajesz propozycję i nagle zmieniasz branżę, jeszcze wiesz, IT jest... No, to jest taka branża, której wielu kobiet się po prostu też boi, czy jakoś po prostu czuje, że nie ma w tym doświadczenia, a z drugiej strony jest bardzo, myślę, taką kuszącą dziedziną, no bo też wiadomo, że są wysokie zarobki, ale też w ogóle jest to często praca, która jest dobra dla kobiet, no bo można na przykład ją wykonać z domu.
Wiesz co, to akurat wygląda tak, że jakby z mojej perspektywy firmy, w której pracowałam poprzednio, jakby tam było bardzo dużo kobiet, ale na stanowiskach niższych. I to jest fakt, na przykład konsultanci, były dwie dziewczyny, które były dyrektorami i pieły się w tej szczeblach kariery. Natomiast jakby sama branża IT, wydaje mi się, że jakby z mojej perspektywy jest dużo kobiet. Jest mało kobiet, tylko są te kobiety naprawdę, które w pewnym momencie stwierdziły, że trzeba być bardziej odważnym i wejść w to męskie środowisko, bo to było męskie środowisko w pewnym momencie. Wydaje mi się, że można to zrobić, natomiast pytanie jest, czy ktoś jest na tyle odważny, żeby to zrobić, nie? Bo to wymaga rzeczywiście dużo cierpliwości i samozaparcia.
No właśnie, a powiedz mi, jak ty to zrobiłeś? Czy ty musiałeś
jakieś doszkalanie? Ja to zrobiłam. Wiesz co, ja pracowałam w agencji reklamowej, która dokonała, jak ja przyszłam, to dokonała takiego, nie wiem, czy pamiętasz taką sytuację, jak nieważne to, taki post, nieważne to, co było, ważne to, co będzie. Pamiętasz czy nie? To była taka jedna z najbardziej, największych fuck-upów wizerunkowych, jakie kiedykolwiek były.
Okej.
1 sierpnia zrobiliśmy dla Tigera taki post, po prostu nieważne to, co było, ważne to, co będzie. I by cała Polska się bardzo oburzyła i to było we wszystkich mediach. I ta agencja się zamknęła przez tego jednego posta na Instagramie.
Wow.
A była to jakby sieciówka. I wyglądało to tak, że po prostu ja zaczęłam rozmawiać z ludźmi i zaczęłam, ktoś się mnie tam zapytał, co ja robię, a powiedziałam, że jakby zajmuję się wizerunkiem i doradztwem i strategią biznesową. I na jednym z spotkań ktoś mi powiedział, no dobra, a co myślisz o tej firmie? No i jakby nie myśląc dużo, powiedziałam dokładnie to, co myślałam. Nie zastanawiałam się, po prostu wyraziłam swoją opinię dosyć krytyczną. I tak zostałam zatrudniona, bo jakby nie owijałam w bawełnę, jakby niczego nie upiększałam, po prostu ktoś mi powiedział, o super, że masz taką konkretną opinię i że jesteś w stanie ją tak wyrażać. I tak zostałam zatrudniona.
I kiedy to było mniej więcej?
2017.
Dobra, i od tego czasu pracujesz w branży IT?
Tak.
A teraz? Co dokładnie?
Teraz, wiesz co, teraz zajmuję się startupem, który zajmuje się, my to nazywamy tokenizacją zielonej energii. Jest to dosyć trudne pojęcie i mało ludzi to rozumie, natomiast ja to wytłumaczę w najprostszy możliwy sposób. Wyobraźmy sobie, że mamy dom, na którym są panele fotowoltaiczne i które tworzą prąd. I sytuacja obecnie wygląda tak, że tworzysz ten prąd i oddajesz go do sieci. Jeżeli masz tak zwaną autokonsumpcję, czyli w czasie dnia, kiedy ten prąd jest generowany z paneli słonecznych, no bo słońce musi świecić, żeby generować prąd. Pytanie jest, czy zużywasz ten prąd? No, większość z nas nie jest wtedy w domu. Zazwyczaj pracujemy i wracamy wieczorem i zużywamy prąd w taryfie, która jest najdroższa. Rano prąd jest najtańszy, a wieczorem jest najdroższy. No i to, co my robimy, to po pierwsze zaczynamy od numeru jeden, czyli aplikacji, która uczy prosumentów. My tak nazywamy ludzi, którzy mają fotowoltaikę. Uczy, kiedy mają zużywać prąd, żeby ta instalacja była dla nich jak najbardziej korzystna i żeby mogli ją zoptymalizować. To jest pierwszy krok do tego, żeby ta twoja instalacja miała w ogóle jakikolwiek sens. Bez tego, moim zdaniem, bez autokonsumpcji fotowoltaika nie ma sensu, bo jakby oddajesz prąd do sieci i później odkupujesz go w zupełnie innej cenie. To, co my robimy, mówimy, ok, jakby chcesz mieć tańszy prąd, to najpierw zacznij go zużywać. W drugiej części jest magazyn energii, który jest kluczowy moim zdaniem do tego, żeby instalacja fotowoltaiczna miała sens. Dlatego, że ty wtedy, kiedy nie zużywasz, magazynujesz i jakby zużywasz wtedy, kiedy potrzebujesz. Taka jest prawda. A dodatkowo będziemy dodatkowo to, co my robimy, to gratyfikujemy ludzi za zużywanie własnej energii, czego nie ma obecnie na polskim rynku.
Czyli to jakby można powiedzieć, że trochę wasze działanie ma też cel edukacyjny. To nie tylko jest powiedzmy dbanie takie o ekologiczne bardziej podejście, ale też taka edukacja ludzi, jeżeli chodzi o w sumie też pieniądze, tak myślę.
Nie, wiesz co, bo te pieniądze uciekają, taka jest prawda. No. Wiesz, niezależnie od wysokich cen prądu, musisz się nauczyć zużywać swój własny prąd, kiedy go produkujesz.
No właśnie.
Jakby założenie swoich własnych paneli, no to nie jest jedyna rzecz, którą musisz wykonać. No musisz się nauczyć, dlatego my mówimy, ok, my mając informacje z twoich paneli, jesteśmy w stanie ci przekazać w predykcji, że ok, powinieneś o godzinie 9 nastawić pralkę czy tam zmywarkę. Jakby Niemcy tak funkcjonują, Polska jeszcze tak nie funkcjonuje. A przecież my możemy nastawiać pralki na konkretne godziny, czy tam godzinie, 6 godzin. Nikt tego nie robi. A to są naprawdę duże oszczędności.
No jasne, oczywiście. To jest ciekawe bardzo, co mówisz. A jaki sposób trafiłaś do tego startupu? Jak to się wydarzyło?
Ja uważam, że nie ma przypadków. Moje życie jest po prostu ciągłą jedną splotem jakichś dziwnych okoliczności. Ale rok temu siedziałam na stoku narciarskim z moim synem w czasie ferii. I siedział obok mnie facet i się mnie zapytał, co robię, a nasze dzieci zjeżdżały na nartach i miały jakieś tam zawody. I ja mówię, że ja pracuję w IT, a on do mnie, czy wiem, co to jest IoT? A mówię do niego, no, że lepiej, żeby mi zadał trudniejsze pytanie. I się mnie zapytał, czy znam jakiś startup, który się zajmuje decentralizacją czegokolwiek. Ja mówię, że tak, że jest taki startup Helium, któremu ja bardzo kibicuję. I on się mnie zapytał, czy szukam pracy. Bo jakby mało ludzi jakby jest w stanie powiedzieć coś takiego. I wie, to jest decentralizacja. Oni się akurat zajmowali decentralizacją internetu. A ja lubię takie rzeczy, ja się fascynuję takimi rzeczami, więc wydaje mi się, że jeżeli miałabym komuś coś doradzić, to po prostu, jeżeli masz jakąś fascynację w danym temacie, to po prostu opowiadaj o tym, nie, jakby nie zamykaj się, tylko mów wszystkim. Nigdy nie wiesz, jak te kropki się połączą i kiedy przyjdzie jakaś szansa, którą możesz wykorzystać.
A oni wtedy już tworzyli ten startup? On już zaczynał...
Nie byli już zaczynali, ale nie mieli, jakby mieli... Jak ja tam weszłam, to zaczęłam zrobić głęboki research i zaczęliśmy tworzyć nowy model biznesowy, który jest obecnie.
Okej, okay. I powiedz mi, na jakim jesteście teraz etapie, jeżeli chodzi o właśnie wzrost i rozwój?
Jesteśmy w tym momencie na etapie do jakby dopinania umowy, jeżeli chodzi o boksa, czyli o magazyny energii. Mamy smart boksa, który jest tak naprawdę smart meterem, który liczy energię, którą ty wytwarzasz. A drugi krok, o którym wcześniej powiedziałam, że dla mnie jest kluczowy, żeby był magazyn energii, ale nie zwykły magazyn energii, tylko magazyn inteligentny, który mówi kiedy, co i jak, kiedy, nie wiem. No jakby tam będzie mnóstwo funkcji, więc to jest to, nad czym pracujemy obecnie. Okay. I myślę, że w tym roku po prostu skupiamy się na tym, żeby sprzedać tych magazynów energii jak najwięcej, bo jest też na to popyt.
No tak, też ceny są takie, że zachęcają do zmian. Wiesz co, tak się zastanawiam, bo to jest ciekawe dla mnie, że wiesz, wiele kobiet nas słucha i na pewno sobie myśli, no okej, jej się udało, bo właśnie była na tym stoku i trochę tak wiesz, i jak ty do tego też podchodzisz?
Wiesz co, ja po prostu uważam, że może inaczej, tak jak powiedziałam, ja jestem z patologicznej rodziny, ja nic nie dostałam, jakby złotówki od swoich rodziców. Sama nie posiadam mieszkania, oglądam jakieś ładne mieszkania, myśląc sobie, kiedyś będę miała takie. Jakby na ten moment mnie na nie stać. Jakby uważam, że wolę zainwestować w siebie, w swoje biznesy, w swoje pomysły, które mam, a nie w mieszkanie, które jakby będę miała kredyt na 30 lat. Taka jest prawda. A więc to nie jest tak, że siedziałam na tym stoku i że tak mi się udało. Nie, miałam na przykład kiedyś pomysł na zrobienie gastronomii. Bardzo chciałam mieć gastronomię i chciałam mieć restaurację. Mój kumpel powiedział mi, Martyna, to jest bardzo trudny biznes, jakby zacznij powoli. I nie miej ogromnych marzeń pod tytułem restauracja na 50 osób, tylko zrób to bardziej realnie. Jakby. I zaczęłam myśleć o koncepcję i wymyśliłam koncept frytki plus sos, który jest we Wrocławiu. Natomiast bardziej mi chodziło o to, żeby to nie były zwykłe frytki, bo za tym idzie jakaś idea. Jakby moje pomysły na siebie czy na biznes mają jakąś ideę. Ja chciałam stworzyć miejsce właśnie dla takich ludzi, jakim ja byłam, że jakby nie mieli pieniędzy na to, żeby pojechać do Tajlandii, czy nie wiem, do Hiszpanii chociażby, czy gdziekolwiek indziej, ale żeby mieli szansę spróbować czegoś naprawdę ekstra, super i otworzyć swoją głowę i swoje serce na nowe smaki. I tak powstały frytki, które są zwykłym ziemniakiem, może niezwykłym, bo są z Belgii, natomiast sosy są z całego świata, ręcznie robione codziennie i mają zrobić komuś, kogo nie stać na naprawdę jakieś ekstra wydatki na to, żeby po prostu mógł tym swoim smakiem polecieć do Tajlandii. Tam jest sos, nie wiem, jest sos mango, jest sos chayoli, jest ich 40, które ja wymyśliłam, więc jakby to ma być cała przygoda, nie? I tak, tak jak budowałam zespół, chodziło mi o to, żeby oni byli bardziej rodziną dla siebie i wsparciem, bo ja pamiętam swoją pierwszą pracę, gdzie one nie były fajne, a mi chodziło o to, że właśnie praca nie jest umęczeniem się, praca jest tworzeniem. I takie idee mamy nawet w takim małym miejscu jak frytki. O to chodzi, żeby tam nawet były wartości, czego na przykład dużo firm, z którymi ja pracuję, nie rozumiem. Uważam, że wartości firmy są kluczem.
Tak, to jest bardzo fajne. Tak, to jest bardzo fajne, co ty mówisz i w ogóle podoba mi się bardzo twoje podejście, bo mam takie poczucie, że ty wiele rzeczy w życiu próbujesz albo może inaczej, nawet nie próbujesz, bo je robisz po prostu, ale że robisz to rzeczywiście z pasji i też całą sobą. Też chcę zapytać, jak ty w ogóle znajdujesz na to przestrzeń w życiu, bo to jest sporo rzeczy.
Bo ja medytuję.
Okej, okay. to jest ta...
Nie, ja może inaczej powiem. Ja, tak jak ci mówię, jakby jak masz takie, wychodzisz z takiego innego środowiska, to musisz rzeczywiście trochę mocniej zacisnąć zęby, żeby pójść dalej. Musisz się dużo więcej inspirować, no bo jakby nie masz wokół siebie przykładów albo, nie wiem, nie masz wsparcia, więc to wsparcie musisz mieć skądinąd. Ja to brałam na przykład, nie wiem, z TEDa, oglądałam bardzo dużo, czytałam. Moje ulubione książki to są biografie innych ludzi, jakby dlatego, że szukam autorytetów gdzie indziej. I ja tego nigdy nie miałam, więc nie mogłam patrzeć i powiedzieć, okej, mój tato mi pomoże, albo mój tato jest taki, siaki i owaki. Ja musiałam te wartości sama w sobie zbudować na kimś innym. Więc no, to wygląda właśnie w taki sposób, że trzeba o siebie dbać, trzeba siebie szukać, trzeba postawić na siebie. To jest trudna droga, niełatwa. Ja też się rozwiodłam, więc jakby też mówię, że to się nawet da zrobić. Wszystko się da zrobić, o ile masz dobre nastawienie i jakby ze spokojem, taki moja mama zawsze mówiła, tylko spokój nas uratuje, więc...
No to jakoś... jest takie słynne powiedzenie w Polsce, ale to tak można powiedzieć, że ty
ale tak naprawdę... Ale wiesz co, ja się zgadzam z tym. No. Ja się zawsze kłóciłam z tym, ja się tyle lat kłóciłam z tym, pamiętam, że moja mama mówiła, tylko spokojnie, wszystko się ułoży. Ja mówiłam, mnie się ułoży, ja to ułożę, nie? Ja tak mówiłam, ja to ułożę, tylko że ja się zaczęłam spalać. I w momencie, kiedy odpuściłam, ale jednocześnie miałam jakąś wizję siebie i tego, że wiedziałam, miałam tą decyzję, ale miałam ten, jakby uważam, że za dużo kiedyś oddawałam władzę innym osobom, jakby nad moim samopoczuciem. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Chodzi to, że czynniki zewnętrzne miały tak ogromny wpływ na mnie, że to myślałam, o kurde, nie, to jakby ten powiedział to, to ja od razu się czułam taka. A teraz jakby, nie wiem, czy to jest kwestia wieku, mam tak, że jakby bardzo jakby wierzę w to, że to ja mam kontrolę nad swoją głową i tylko ja decyduję o tym, jak ja się sama ze sobą czuję. I nikomu innemu nie chcę dawać tej władzy, czy jestem szczęśliwa, czy jestem smutna. To jest moja decyzja, to nie jest decyzja osób na zewnątrz.
No właśnie, bo ten nasz sezon, ostatnik, piąty naszych podcastów dotyczy właśnie tej inwestycji w siebie i miałam bardzo ciekawe tutaj już rozmowy dotyczące tego właśnie, jak kobiety są postrzegane na rynku i też jak kobiety inwestują w siebie, ale pod kątem właśnie ich takiej drogi zawodowej i myślę, że ty jesteś fajnym przykładem i myślę, że możemy jeszcze trochę pogłębić tutaj ten temat takiego szukania trochę swojej drogi, ale też tego jak rzeczywiście to robić, bo wiesz, ja mam takie poczucie, że wiele o tym się mówi, że jest mnóstwo jakichś poradników, czy jakichś, nie wiem, nawet mentoringów gdzieś tam, że po prostu znajdź siebie, jesteś tego warta, uwierz w siebie, no tylko, że na koniec dnia siedzimy z własnymi myślami i de facto często nie mamy narzędzi, czy w ogóle nie wiemy, gdzie wykonać i jak wykonać ten pierwszy krok. I jak ty tak z perspektywy czasu mogłabyś komuś powiedzieć właśnie, jak ty, jakby który moment doceniasz tak najbardziej, jeżeli chodzi o swoją taką drogę zawodową?
To jest dobre pytanie, wiesz? Wiesz co, wydaje mi się, że to było u mnie tak, że były takie momenty, w których ja nie wiedziałam, co ja chcę robić w życiu albo o co chodzi w tym życiu. Miałam ciężkie sytuacje życiowe. Tak jak ci mówiłam, mój tato był alkoholikiem, ale mój tato też zaginął i szukałam go 2 lata i niestety znalazłam go już po drugiej stronie, więc jakby ja dostałam, jakby jak to się mówi, po dupie dosyć mocno w niektórych momentach. Ja naprawdę nie wiedziałam, co chcę robić, jak chcę robić w ogóle. Miałam chyba najwięcej, miałam problemów, bo jak nie wiem, czy wiesz, jak jesteś z trudnej rodziny albo miałaś trudne rzeczy w dzieciństwie, to masz bardzo okrojoną własną wartość, więc jakby wydaje ci się, że ty nie zasługujesz na nic, ty po prostu egzystujesz. I jakby to był dla mnie bardzo duży problem i nie wiedziałam do końca, jak sobie z nim poradzić. Ja poszłam na terapię. Ja poszłam na terapię, ale taką zwykłą terapię i trwała ona rok i ona mi otworzyła, jakbym powiedziała, otworzyła mi drzwi do tego, że istnieje w ogóle tak zwany samorozwój, nie? Co ja zrobiłam, to na pewno miałam pomysły. Jakby pisałam te pomysły, zastanawiałam się, kombinowałam, ale też szukałam znaków. Wiesz, ja wiem o tym, że to brzmi może idiotycznie. Szukałam znaków i jakby znalazłam ten znak postaci właśnie, że może być tak, że ja chcę mieć jakby taki bardziej serwis design, jeżeli chodzi o frytki, dajmy na to, bo teraz powiem na przykład frytka. I pamiętam, że ja sobie po prostu pomyślałam, że ja sama nie dam rady, no bo jakby ja może umiem coś gotować, taka jest prawda, ale jakby umiem tworzyć brand pod względem identyfikacji wizualnej, no ale nic więcej nie umiem, nie? Jakby nigdy nie miałam restauracji, przecież ja nigdy nie miałam, jakby nic nie miałam związanego z gastronomią. Więc po pierwsze to, co ja zrobiłam, to obejrzałam wszystkie odcinki Gordona Ramsay, jakie były dostępne. Po prostu jakby szukałam, jakby internet ma wszystko, taka jest prawda. Mhm. On ma wszystko. Obejrzałam wszystkie Hell's Kitchen, obejrzałam wszystkie amerykańskie wersje. Jakby wiedziałam, jakie Magdę Gessler oglądałam, wszystko oglądałam, żeby wiedzieć, jakich błędów nie popełnić, jakie smaki chcę mieć, to taka jest prawda, takie rzeczy robiłam, wszystko. Po prostu, czy to był Heston Blumenthal, ja ci mogę powiedzieć naprawdę odnośnie ziemniaka, wiem wszystko. Natomiast to była pierwsza rzecz. Druga rzecz, stwierdziłam, że jakby sama tego nie zrobię, więc ja uważam, że w zespole jest siła. I trzeba też sobie zdawać sprawę, że pewne rzeczy, niektórzy mówią, że spółki to jest problem, żeby tego nie robić. Ja uważam, że jest wręcz odwrotnie, że my się musimy nauczyć wszyscy razem współpracować i być bardziej otwartym na to, bo wtedy możesz więcej osiągnąć. I tak mi się też udało, że po prostu zaczęłam rozmawiać ze znajomymi i oni stwierdzili, że to jest super pomysł, że chcą to zrobić ze mną. I powiem ci, że od momentu pomysłu do otworzenia minęły 4 miesiące. Więc jakby to jest po prostu kwestia tego, czy umiesz, czy jesteś w dobrym momencie, jesteś gotowa, jednocześnie masz tą wiedzę, którą i jesteś w stanie zaryzykować. Ja pamiętam dzień przed otwarciem frytek, mój wspólnik mówi do mnie: Martyna, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. A ja mówię do niego: stary, ja nie wiem nic na ten temat, ale spróbujemy, nie? Wyszło, jest naprawdę kultowym miejscem we Wrocławiu, więc zapraszam. I to o to chodzi, żeby jakby nie zamykać się, ja uważam, żeby nie zamykać się na internet. Nie masz pieniędzy na coacha, nie masz pieniędzy na terapię, internet jest pełen dobrych treści i jak je wybrać? Wydaje mi się, że jakby musisz czytać. No jak czytasz i coś ci się nie podoba, to nie jest dla ciebie po prostu. I następny, nie rezygnować. Jakby wierzyć w siebie, wiesz, jakby to jest klucz, że po prostu ta wiara musi być taka niezachwiana, nie?
No też taką intuicję wierzyć, nie? Że to jakby to, co ty czujesz, rzeczywiście chyba najlepiej się po prostu dla ciebie uda, bo my często to ignorujemy.
Jak,
no.
Wiesz, jak masz dzieci, nie wiem, masz męża, z którym nie chcesz być, albo chcesz z nim być, może nie wiem, masz beznadziejną pracę, w ogóle źle czujesz się w swoim ciele, tylko cię denerwuje i jeszcze masz znaleźć nagle czas na to, żeby w ogóle, nie wiem, mieć niezachwianą pewność siebie, no powodzenia, nie? Jakby małymi krokami, nie? Małymi krokami. Ja miałam tak, że ja na przykład, nie wiem, czułam się beznadziejnie sama ze sobą i miałam koleżankę, która zrobiła mi zdjęcia i ja się poczułam super kobieca. Pierwszy raz od nie pamiętam kiedy. Aha. Jakby to są takie małe rzeczy, że możesz iść do kogoś i na przykład powiedzieć, bo ja na przykład uważam, że barter jest jakimś rozwiązaniem. Nie masz pieniędzy, to postaraj się znaleźć kogoś, kto ci pomoże w jakikolwiek inny sposób, a ty mu pomożesz, nie?
Aha. To jest trochę takie, że wykombinuj, znajdź, pomyśl, zastanów się.
Tak. Zrób listę znajomych, którzy mają pewne umiejętności i zobacz, okej, jak masz jakiś pomysł, to ten, nie wiem, umie budować, ten umie, nie wiem, pisać, ten umie robić grafiki, jakby dogadaj się z nim. Jeżeli masz takich znajomych, masz jakiś pomysł na biznes, to rób. Nie masz znajomych, nie wiem, napisz do kogoś. Naprawdę, ja pisałam, Jezus Maria, jak ja bym ci powiedziała, ja miałam taką determinację, pamiętam właśnie, co przypomniałam, do zmiany swojego życia. Ja byłam chwilę pod tym, chyba miałam depresję poporodową i do końca nie wiedziałam, co ja chcę w życiu robić. I napisałam do prezesa T-Mobile wtedy. Wymyśliłam sobie, że napiszę mu, że nie jestem zadowolona z jego usług. Mobile. I wymyśli, nawet nie wiedziałam, jakiego ma maila, ale stwierdziłam, że sobie wymyślę tam, wiesz, małpa, T-Mobile, coś tam, PM. I on mi odpisał, słuchaj. On mi odpisał, zaprosił mnie na śniadanie do Intercontinental, gdzie myśmy rozmawiali. I on spisał sobie moje uwagi. Więc mówię ci, determinacja milion, nie? Do tego, żeby sobie udowodnić, że ja coś potrafię, ja coś umiem, nie? Więc jakby...
Ale to jest super, bo to jest o tym, bo to też pokazuje, wiesz, że naprawdę warto też szukać i nie bać się, bo tak. To też o odwadze bardzo. Właśnie ja tak sobie jak o tobie myślałam, jak się przygotowywałam do naszej rozmowy, to myślałam sobie, że znaczy rozmowa z tobą powinna się nazywać inwestycja w odwagę i pokonywanie różnych przeszkód, bo wiesz, bo życie nie jest łatwe i są różne sytuacje, każdy z nas ma inne i często, wiesz, w ogóle nie wiemy, co tak naprawdę u tej drugiej osoby się dzieje i podziwiamy na zewnątrz, tak jak mówisz, że czytasz te biografie, no często tam jest takie, że od zera do milionera, trochę mniej uczuć często się pojawia i tego, co tak naprawdę ta osoba przeszła, a to, co ja chcę też robić, to pokazywać taką prawdziwą tą drogę, że to naprawdę nie jest takie łatwe, albo inaczej, że nawet że to jest z krwi kości też. No.
Jakby powiem ci tak, to może nie jest łatwe, ale to, co powiedziałam wcześniej, jakby musisz zacząć od siebie, to jest pierwsza rzecz. Tak. Musisz zacząć od tego i powiedzieć sobie, okej, jestem warta i zacząć pracować nad tym, bo jakby to było dla mnie trudne, jak ja posiadam jakieś umiejętności, zrobiłam tyle rzeczy, ja, słuchaj, nie wiem, mogę ci powiedzieć, miałam kiedyś marzenie zrobienia programu telewizyjnego, ale nie pod tytułem, że ja chcę być gwiazdą, jak niektóre nasze polskie celebrytki, tylko ja chciałam zmienić jakby życie kogoś, nie? Że ja się rozwiodłam, postawiłam firmę i chciałam pokazać komuś, że się da. Mhm. Ale nikogo nie znałam, nie? No bo jakby gdzie ja z Wrocławia robiąca jakieś wizerunkowe rzeczy, czy nie wiem, pracująca w IT, jak mam znaleźć kogoś, nie wiem, w jakiejkolwiek stacji telewizyjnej. I jechałam do Krakowa i siedziałam w Pendolino i naprzeciwko mnie usiadł dyrektor programowy TVN.
Oh.
I o sobie pomyślałam, dobra, to jest znak, że to ja to zrobię. I zrobiłam, powiem ci, i gadałam z nim i ja mu powiedziałam, słuchaj, ja chcę tutaj zrobić program, bo chciałabym chociaż, nie wiem, być w jakimś programie i pokazać jakiejś kobiecie, że może być piękna, chociaż nie czuje się piękna i że jest odważna i tak dalej. Mówi, super, masz to, bo to widać, spróbuj, nie? I udało mi się, nie? Natomiast mówię ci, to był czysty przypadek, tylko że ja nie siedziałam, nie czytałam książki, mhm. Nie patrzyłam się w okno, tylko po prostu zaczęłam rozmawiać, nie? To o to chodzi.
Właśnie. No znowu odwaga, co?
Tak, ja, tylko że wiesz, ja nie chciałabym uciec do tego, że to jest ciężka droga. Tak, jakby tylko życie może być ciężkie, możesz być ofiarą albo możesz być zwycięzcą. Taka jest prawda. I to jest, zależy od ciebie, jak ty patrzysz na swoje życie. Ja uważam, że moje życie jest przepiękne, bo jest czasami trudne, czasami jest radosne, jak mój syn jest po prostu, wiesz, jakby... mówi mi, kocham cię i tak dalej, i tak dalej. No jest jakby życie i szczęście jest, no jest drogą, nie? I nie można powiedzieć, o Boże, jak ja mam ciężko. No wszyscy mamy ciężko. Ja bym założyła tak, że wszyscy mają różne zakręty życiowe, natomiast pytanie jest, czy idziesz w stronę słońca, czy idziesz w stronę cienia. I jak idziesz w stronę cienia, gdzie ja tam byłam, to idź do specjalisty, który ci pomoże. Nie czekaj nie wiadomo ile miesięcy i lat, żeby to przeszło, tylko zrób z tym coś teraz, bo szkoda życia, po prostu. Taka jest moja... Ja na przykład uważam, że straciłam kilka dobrych lat na tym, że po prostu za długo siedziałam w tej czarnej dziurze i nie wiedziałam co i jak dalej, nie?
No tak, to prawda, że my też mieliśmy tutaj odcinek właśnie o inwestowaniu w uczucia i w to, żeby rzeczywiście też te emocje uwalniać i iść po pomoc, po prostu sięgać po pomoc, bo to też te pieniądze, które wydajesz na terapię, umówmy się, to też nie są tanie rzeczy, ale to, co zainwestujesz w tym momencie, kiedy jest to ci rzeczywiście niezbędne, no to potem możesz po prostu na tym, możesz po prostu zmienić swoje życie i zyskać o wiele, wiele więcej.
Ale wiesz, co jest na pewno dużo ludzi, ja też to będę jakby, niestety w tym kraju, wiesz, no, wydaje mi się, że chyba 75% zarabia poniżej 7 tysięcy, no to umówmy się, takich ludzi nie stać na terapię, nie?
No tak.
Jakby to jest, mnie nie było stać bardzo długo na terapię i jakby co oni mają zrobić, nie? Jak ma, nie wiem, dziewczyna, która ledwo wiąże koniec z końcem, ale ma marzenia, jak ma się z tego wyrwać. I uważam, że jedyne, co ma, to jest naprawdę, moim zdaniem, internet, pisanie, nie wiem, ja miałam tak, że pisałam przez długi okres czasu dziennik, w którym pisałam, za co jestem wdzięczna, bo to bardzo boostuje jakby twoje samopoczucie, co jest fajnego we mnie. Ja na przykład długo nie mogłam sobie poradzić z tym, co jest fajnego we mnie, jakie mam umiejętności. Więc ja codziennie pisałam, co jest fajnego we mnie. Aha. Żeby jakby mój mózg się tego nauczył, bo mój mózg był nauczony tego, że nie ma nic fajnego we mnie. I ja musiałam sama sobie wykuć w swojej własnej głowie, bo nikt nie był w stanie tego zrobić za mnie. Aha. I to, co ja zrobiłam. Ja uważam, że może to nie jest odwaga, ja zrobiłam gigantyczną pracę nad sobą i to mogę sobie sama piąteczkę przybić i powiedzieć, że udało ci się, nie? I dalej będę pracować nad sobą, bo uważam, że to jest, wiesz, no jakby proces, który trwa całe życie, nie?
No jasne.
I on jest super, jakby moc, jakby takie, wiesz, rozwijanie się i jakby szukanie siebie. Ja nie wiem, co ja będę robiła za 10 lat, ja nie wiem, co ja będę robiła za 5 lat, ale ja jestem otwarta na to, co przyniesie mi rzeczywistość. Bo przyniosło mi już tyle dobrych rzeczy i tyle złych rzeczy, ale wszystko jest super. I to jest wiersz.
Słuchaj, to jest najlepsze, myślę, podsumowanie naszej rozmowy na dziś, która jest ostatnią rozmową z tego cyklu, podkreślam, ale bardzo się cieszę, bo właśnie myślę, że takim podsumowaniem tego, że rozmawiałyśmy, w ogóle ja rozmawiałam tutaj z wieloma gośćmi na temat pieniędzy głównie, na temat właśnie inwestowania, oszczędzania, na temat kasy takiej po prostu jako takiej, ale też na temat właśnie tego bardziej takiego wymiaru inwestowania w siebie i myślę, że dzisiejsza rozmowa jest takim fajnym podsumowaniem, które mówi też o tym, że to wszystko jest dla nas i w naszej głowie i że powinniśmy rzeczywiście się skupić na tym, co chcemy osiągać i po to iść i niezależnie od sytuacji materialnej tak naprawdę, którą mamy, bo da się...
Zupełnie niezależnie.
No dokładnie, bo da się po prostu i myślę, że to jest fajne, co powiedziałaś na sam koniec i takie bardzo motywujące dla wielu, wielu kobiet.
Dość się cieszę, bo no tak, ja mam nadzieję, że wiesz, ja jestem za kobietami, uważam, że mężczyznami również. Ja jestem bardziej chyba za tym, żeby po prostu pracować nad sobą, szukać rozwiązań i nawet kiedy ci się wydaje, że ich nie ma, to gwarantuję, że one są, tylko najpierw idź po pomoc, no taka jest prawda, czy to jest terapeuta, czy to jest psychiatra, idź po, nie wiem, jeżeli potrzebujesz leków, nie bój się, weź je. Po prostu ja bym chciała, żeby ludzie zaczęli cieszyć się z życia po prostu, mimo tego, że może być ciężko, no taka jest prawda.
No dobra, dzięki Martyna w takim razie.
Ja tobie też dziękuję.
Dziękuję bardzo
za zaproszenie i wszystkiego dobrego.
Dzięki.